Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. I od razu przechodzę do rzeczy, ponieważ odcinek, którego słuchacie, to druga część odcinka poświęconego czasowi apokalipsy Francisa Forda Coppoli, a zatem wnoszę, że przeskoczyliście tutaj z odcinka pierwszego. Jeżeli tak nie jest, to zachęcam do posłuchania tej części numer jeden, w której opowiadam o historii powstania czasu apokalipsy. Druga część będzie poświęcona interpretacji czasu apokalipsy i już za chwilę dołączy do mnie mój dzisiejszy gość. Niesamowicie się cieszę, że udało się go namówić na rozmowę, bo Jan Dzierzgowski to jest nie tylko znakomity tłumacz z bardzo dużym dorobkiem, który między innymi przetłumaczył na polski książkę Rewolucjonista poświęconą Francisowi Coppoli, wydaną przez wydawnictwo Marginesy, ale także Jan Dzierzgowski jest znakomitym kompanem do rozmowy o filmie, po prostu, i o tym zaraz już się przekonacie. A zatem nie przedłużając, zachęcam do wysłuchania naszej rozmowy, a po niej jeszcze kilka dodatkowych tropów, bo ta studnia czasu apokalipsy jest zaiste studnią bez dna. Dodam tylko, że ten odcinek powstaje we współpracy z Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi i EC1 Łódź Miasto Kultury. Serdecznie dziękuję im za to partnerstwo. A teraz już przejdźmy do rozszyfrowywania zagadki, jaką jest filmowy czas apokalipsy. I jest już ze mną Jan Dzierzgowski, nasz dzisiejszy gość. Witaj, Janku.
Cześć, dzień dobry.
Bardzo się cieszę z tego, że przyjąłeś moje zaproszenie i niniejszym mogę ci także podziękować za kolejne wspaniałe tłumaczenia świetnych filmowych książek, które regularnie od ciebie dostajemy. To już książka Spekulacje o kinie Tarantino, książka sama Wassona właśnie o Coppoli i Oscarowe wojny Michaela Schulmana, także mogę tylko trzymać kciuki, że będą kolejne.
Dzięki, zobaczymy. Na razie w planach nie ma, ale mam nadzieję, że się coś pojawi.
No to świetnie. Przed nami zadanie niemożliwe, to znaczy próba interpretacji czasu apokalipsy Francisa Forda Coppoli. W poprzednim odcinku opowiedziałem słuchaczom więcej o historii powstania tego filmu, o której jeszcze więcej można dowiedzieć się właśnie z książki Rewolucjonista, biografii Francisa Forda Coppoli, którą ty przełożyłeś. Ale dzisiaj troszeczkę na przekór, troszeczkę perwersyjnie zaprosiłem cię tutaj, nie jako tą osobę, która tłumacząc tę książkę tak dobrze poznała tą biografię, tylko jako, powiem wprost, samodzielnego interpretatora kina, bo bardzo w naszych rozmowach cenię twoją refleksję i chciałem właśnie, żebyśmy razem zmierzyli się z czasem apokalipsy. To jest film, który może troszkę onieśmielać swoją skalą, także skalą literackich odniesień, które w całkiem jawny sposób w sobie zawiera, nawet wskazując na pewne okładki książek, które chociażby na półeczce pułkownika Kurca możemy spotkać. Więc dziękuję ci, że dołączasz do mnie na tej łódce i zobaczymy, dokąd dopłyniemy, ale zacznijmy od początku, to znaczy zacznijmy od noweli czy krótkiej powieści Josepha Conrada, czyli od Jądra Ciemności. Powiedz mi, jak przebiega twoja lektura tej książki w świetle czy w takiej obecności czasu apokalipsy?
To jest tak, że przeczytałem rzeczywiście sobie przed naszą rozmową raz jeszcze Jądro Ciemności. Nie do końca w poszukiwaniu jakichś takich podobieństw między tymi opowieściami. Też po prostu sobie chciałem przypomnieć i też zobaczyć, jakby jak po latach, za każdym razem, jako mam nadzieję człowiek trochę bardziej świadomy rozmaitych kontekstów, tę książkę się będzie czytało. Mam wrażenie, że na pewno to, co jest dużo bardziej podkreślone u Conrada, to jest kwestia też pewnych opowieści, które opowiadamy sobie o, czy tego, w jaki sposób poprzez opowieści interpretujemy rozmaite, prawda, inne światy, w przypadku Conrada świat Afryki. Całe Jądro Ciemności jest nam opowiadane przez Marlowa, który jest takim narratorem drugiego rzędu. Tak naprawdę tam jest pierwszy bezimienny narrator, a potem tak jakby on nam przytacza całą opowieść Marlowa, który odbył tę podróż, którą w filmie odbywa Willard.
Powiedzieć z takim stustronicowym cytatem z Marlowa, można
tak
powiedzieć.
Tak, dokładnie. No i z całą pewnością zupełnie inna wydaje się funkcja i w ogóle sama postać Kurtza, mimo rozmaitych podobieństw, więc tak, jakby no, są, wydaje mi się, że są bardzo duże różnice, a jednocześnie wydaje mi się, że Czas Apokalipsy jest pod wieloma względami bardzo wierną adaptacją, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no bardzo fundamentalne w przypadku Jądra Ciemności, a mianowicie o, przede wszystkim, że jest to opowieść o takim doświadczeniu bycia nie u siebie, o doświadczeniu mierzenia się z jakąś zupełnie inną rzeczywistością i z tym, kim my się stajemy, kiedy jesteśmy w takiej rzeczywistości. To jest na takim no, najbardziej fundamentalnym poziomie. Wydaje mi się, o tym są też obie te historie. Mogę przytoczyć jeden cytat, może to jest może właściwy moment, bo w posłowiu do Jądra Ciemności Magdy Heidel, która jest autorką jednego z przekładów, znakomitego przekładu, Magda Heidel pisze tak o Jądrze Ciemności, ale wydaje mi się, że to też bardzo się dobrze będzie odnosiło do Czasu Apokalipsy. Napisany z górą 100 lat temu tekst, przeczytany dzisiaj, okazuje się boleśnie aktualny i ważny. Dotyka bowiem centralnej kwestii, z którą boryka się współczesny człowiek. Niejednoznacznej tożsamości, innego w nas, skonfliktowanych lojalności i skazania na obcość. Konrad, pisarz, którego własne doświadczenie jest silnie zabarwione niezadomowieniem i niejednoznacznością tożsamości kulturowej, daje nam obraz fundamentalnego niezadomowienia i niejednoznaczności tkwiących u podstaw kondycji ludzkiej. I wydaje mi się, że no właśnie, jakby to, co na pewno chciał osiągnąć Coppola na planie Apokalipsy, właśnie Coppola chciał się wprowadzić w taki stan niezadomowienia, chciał się, prawda, wytrącić z jakichś swoich pewników, przyzwyczajeń, z takich standardowych metod robienia filmu. Chciał, żeby to wszystko było takie właśnie dziwne przeżycie, bo wtedy coś nowego poznamy, coś nowego przeżyjemy, czegoś nowego doświadczymy. Myślę, że to trochę próbował osiągnąć, chociaż oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, o tym może jeszcze powiemy. Ale też, no właśnie, jakby z całą pewnością wrzuca swoich bohaterów trochę w taką sytuację. W sytuację wojny, w sytuację bycia w tej dżungli, która jest taka, prawda, zupełnie inna niż wszystko, do czego młody amerykański chłopiec w latach 60., czy mężczyzna w średnim wieku, Amerykanin w latach 60. może być przyzwyczajony. No tak, no właśnie ta taka opowieść o niezadomowieniu i tak byciu nie u siebie i o tym, jakby jakie pokłady, aspekty własnej tożsamości wtedy nagle odkrywamy, co wtedy dochodzi do głosu dobrego i złego.
Tak, i w tym kontekście też może możemy docenić, albo przynajmniej przyjrzeć się temu, jak bardzo niezwykłym bohaterem filmowym jest Willard, grany przez Martina Sheena ostatecznie. Jeśli pomyślimy sobie o klasycznych wzorcach kina amerykańskiego, w których bohater jest przede wszystkim proaktywny, zmieniający rzeczywistość, działający w tej rzeczywistości, to może tym wyraźniej zobaczymy, że Martin Sheen w tej roli, o czym zresztą Coppola kilkukrotnie mówił, pozostaje właściwie przez niemal całą tą opowieść bierny. Jest, jak to w pewnym momencie chyba sam Coppola powiedział, takimi oczyma, przez które my mamy patrzeć na tą historię. I wręcz takiej bierności właśnie poszukiwał Coppola w swoim aktorze. Była to część przyczyny, dla której zwolnił Harveya Keitela, który był podobno właśnie zbyt taki nowojorsko sprytny, jak to określił, taki właśnie chłopak z nowojorskiej ulicy, który zawsze sobie poradzi. Tymczasem Sheen tymi wielkimi, ciągle otwartymi szeroko oczami przygląda się szaleństwu wojny, przygląda się inności tego świata, to jest to, co, o czym ty powiedziałeś, i w wielu scenach jego obecność polega właśnie na tym, że on po prostu patrzy. I może to jest też takie właśnie konradowskie, prawda? To takie rozwarcie oczu w przyglądaniu się temu, co przed chwilą określiłeś, jako zupełnie inna rzeczywistość.
Tak, aczkolwiek Willard jest też postacią właśnie znowu konradowską, przez to, że właśnie jest taką postacią, w której mimo wszystko jest trochę sprzeczności, jest postacią, która, no oczywiście tak jak my wszyscy, nie jest, prawda, takim, nie wiem, spójnym bytem, tylko tak, właśnie ma jakieś wiele swoich oblicz, wiele aspektów. To częściowo też się w ogóle bierze z pierwotnej wersji scenariusza, bo w scenariuszu Miliusa, który sobie przejrzałem, on jest dostępny w sieci, Willard też jest bardzo taką niedookreśloną postacią, ale on jest takim właściwie, można powiedzieć, typowym oficerem, który jest bardziej po stronie żołnierzy, jeżeli by w ogóle jakoś go definiować. Tak? To jest taki, jest oficerem, ale trzyma z tymi żołnierzami, do których Milius ewidentnie ma największą sympatię. Jest takim trochę cwaniakiem właśnie, który czasami im załatwi, no właśnie, nie wiem, tak, a to załatwi im, że będą mogli się przespać z króliczkami Playboya w zamian za benzynę, co zostało w najdłuższej wersji czasu apokalipsy Redux, ale już zostało wycięte znowu z Final Cut. Oczywiście jest też, prawda, tak, Willard też jest gościem, który kradnie deskę surfingową Kilgora, więc też ma takie, prawda, lekko żartobliwe aspekty. Natomiast u Coppoli jest jeszcze jedna niezwykle istotna rzecz, a mianowicie, którą jak najbardziej Willard robi, zanim jeszcze dopłynie do świątyni Kurca i będzie musiał podjąć najważniejsze decyzje w tym filmie, nie uprzedzając pewnie naszej dalszej rozmowy. To jest oczywiście scena z Sampanem i z nieudaną rewizją na łodzi, kiedy Willard w bardzo taki, no, nie wiem, beznamiętny, można powiedzieć, sposób dobija ranną dziewczynę. Tak, to jest właśnie ten taki moment, kiedy nagle właśnie ten taki nasz, prawda, bohater, który, tak jak mówisz, właśnie jest po części tym świadkiem, znowu ujawnia swoje zupełnie właśnie inne oblicze niż ten taki, no właśnie, trochę oficer po stronie żołnierzy, który był wcześniej. I oczywiście to też jest, wydaje mi się, zapowiedź tego, co z Willardem się będzie działo później, więc on jest tym takim obserwatorem, no ale oczywiście wydaje się, że w świecie konradowskim i w świecie Coppoli, w świecie, w którym, prawda, tak ważne i tak zasadnicze pytania w ogóle wchodzą w grę i atakują bohaterów i atakują widza, no chyba niestety nie można sobie pozwolić na to, żeby być tylko obserwatorem.
To prawda i też zauważyłem przez to, że kilkakrotnie w ciągu tego roku tak naprawdę oglądałem Czas Apokalipsy, że i później też rozmawiałem z przyjacielem, który zwrócił moją uwagę, że właśnie ta egzekucja nagła, brutalna, tak jak powiedziałeś, beznamiętna, także szokująca dla jego kompanów podróży. Mam wrażenie, że od tego momentu oni traktują go zupełnie inaczej. Jest czymś, co w języku dramaturgii scenariuszowej można by określić jako midpoint tego filmu, to znaczy to jest zdecydowanie taki albo point of no return, to znaczy, że od tego momentu jest inaczej niż do tej pory. Jest to nawet podkreślane chyba we wszystkich wersjach montażowych, chociaż nie daję za to głowę, takim długim wyciemnieniem. To znaczy, że jest po tej scenie jest zaciemnienie i przechodzimy dalej, tak jakby Coppola taki mocny tutaj średnik czy myślnik pauzę postawił. Także tutaj całkowicie się z tobą zgadzam. Ja nie czytałem scenariusza Miliusa. Czy coś w nim jeszcze jest takiego, co, na co chciałbyś zwrócić uwagę? Czy odzwierciedla się w nim także ten bombastyczno-chłopacki styl, jaki Milius w ogóle miał? Bo ja dorzucę tylko dla naszych słuchaczy, bo zapomniałem o tym wspomnieć w pierwszym odcinku, że jeśli ktoś chce poczuć taką 100% Miliusa w Miliusie, to tak naprawdę powinien zobaczyć film 1941 Stevena Spielberga. Z tego samego 79 roku, który pokazuje wyobrażoną inwazję japońską na Hollywood. Nie będę się teraz to zagłębiał, ale jest to, powiedzmy, no taki komiks wojenny na sterydach. Czy w tym scenariuszu czuć tą właśnie miliusowskie szaleństwo?
Tak, jak najbardziej. Ja myślałem w pierwszej chwili, że powiesz, że jak ktoś chce 100% Miliusa w Miliusie, to powinien obejrzeć film Big Lebowski, gdzie przecież... prawda, postać, którą Walter Sobczak, którego gra John Goodman, jest na pewno jakby wizualnie jest jeden do jednego.
Jest charakteryzowany na Miliusa, absolutnie.
Tak, jeżeli chodzi o wygląd i ubrania, ale też jakby, no, podaje go sposób mówienia, jest taką trochę właśnie parodią tej filozofii kina. Wiesz co, tak, to jest bardzo taki rzeczywiście scenariusz takiego bardzo komiksowego filmu przygodowego, w której który, trzeba też powiedzieć, jest scenariuszem, i to też mi się wydaje istotne, w który Coppola w ogromnym stopniu wziął. Znaczy jakby fabularnie konstrukcja jest bardzo podobna. Właściwie zdecydowana większość scen weszła do filmu Coppoli, tylko po prostu zmieniła charakter albo zmieniła treść. Natomiast tak, jakby zaczynamy od ataku, od tego, że Willard otrzymuje misję, potem mamy atak śmigłowców, żeby Willard mógł przepłynąć w dalszą część rzeki. Mamy króliczki Playboya, mamy Francuzów na plantacji. Ostatecznie docieramy do świątyni Kurca, aczkolwiek tam już się dzieją zupełnie inne rzeczy, ale nawet tak, no takie obrazy, prawda, słynny obraz z filmu, w którym, prawda, Martin Sheen, przepraszam, na końcu wyłania się, jego głowa wyłania się, prawda, z tej błotnistej rzeki. To jest obraz, który otwiera ten scenariusz, natomiast tak, jakby no sama, więc jakby struktura jest bardzo podobna. I ten właśnie obraz tej takiej wojny Los Angeles, takiej wojny narkotykowej, wojny z rock'n'rollem, wojny jako jakiejś takiej
ferii,
męskiej przygody, tam jak najbardziej się znajduje. Aczkolwiek no rzeczywiście jest zupełnie inną myślą. No i Kurz jest zupełnie inną postacią. Znaczy, czytając sobie ten scenariusz, myślałem, że gdybym miał mówić, kogo obsadzić w roli Kurca w tamtym scenariuszu, to byłby Rod Steiger. Jako taki po prostu aktor, który jest fenomenalny w szarżowaniu, w graniu jakichś takich przerysowanych postaci, bo kiedy już Willard dociera do tej świątyni, to jest tak jak w filmach, w starych filmach o przygodach Jamesa Bonda, gdzie po prostu nagle jesteśmy już u tego, prawda, czarnego charakteru w jego jakiejś tam, prawda, bazie w głębi wulkanu i Kurz oprowadza Willarda i mówi, że pokazuje mu ten swój obóz, tłumaczy mu, że kontroluje swoich wyznawców, karmiąc ich ludzkim mięsem i narkotykami. Tak, i to jest po prostu takie bardzo, bardzo komiksowe.
Czyli taki villain z podkręconym wąsem.
Dokładnie, tak? Dokładnie tak. Jak mówię, Rod Steiger byłby super w takiej, prawda, niskobudżetowej wersji. Natomiast to, co wydaje mi się, że Coppola jednak zachował z tego scenariusza i co jest moim zdaniem niezwykle istotne, jeżeli chodzi nie tylko o strukturę, ale i o klimat, to Coppola no właśnie z całą pewnością zachował tę jakąś taką energię wojny. Zastanawiam się, czy Czas Apokalipsy jest filmem antywojennym. No i na jakimś takim ogólnym poziomie no zapewne tak. No jakby trudno jest, prawda, trudno już byłoby w tamtych czasach robić filmy prowojenne. Ale wydaje mi się, że takim jest filmem, w którym bardzo Coppola przyznaje, że wojna to też może być fun. W każdym razie, że Stany Zjednoczone, amerykańska armia no właśnie robią dużo, żeby żołnierze tak tę wojnę przeżywali właśnie jako taką przygodę, w której tak spotyka się nietuzinkowe postaci, powiedzmy takie jak Kilgore, prawda, który jest takim dowódcą, którego potem po prostu do końca życia można wspominać. A pamiętasz po prostu, jak puszczał Wagnera, kiedy lecieliśmy śmigłowcami. Tak? Że wojna jest taką właśnie przygodą, w której chłopak z małego miasteczka nagle ma szansę przespać się z króliczkiem Playboya. No przecież jakby u siebie w ogóle byłoby to niemożliwe, tak? No właśnie, że jest przygodą, w której można sobie, prawda, rzucać kwasa i płynąć łodzią i widzieć piękne kolory dżungli. Więc tak, jakby Coppola, wydaje mi się, rzeczywiście zrozumiał z tego scenariusza Miliusa, że wojna może mieć jakąś taką dziwną, zaraźliwą, może męską energię i że nie ma co tego negować. Nie ma co tylko mówić, że nie, wojna jest koszmarem, nie ma tak, prawda, nas skoturnowo pouczać, bo wtedy chyba nie zrozumiem czegoś bardzo ważnego na temat no właśnie tego, czym to wszystko może być i czym mógł być Wietnam dla osób, które zostały tam wysłane.
Tak, to tutaj pozwól, że jeszcze właśnie mała dygresja, bo zaraz wrócimy jeszcze do Konrada i do tej głównej rzeki, czy do głównego nurtu naszej rozmowy, ale kusi mnie, żeby też dodać taki kontekst wcześniejszej twórczości Coppoli i nie mam na myśli tylko Ojca Chrzestnego, tylko nawet jeszcze jego wcześniejsze ruchy, bo no, my często zapominamy, że Coppola swój pierwszy wielki sukces odniósł jako scenarzysta jednak, to znaczy jego Oscar scenariuszowy właśnie za film Patton, no było nie było, najlepszy film roku 1970 wedle Akademii, to był popis, jeśli chodzi o podwójność widzenia, ponieważ najkrócej mówiąc, generał Patton, jeden z najsłynniejszych amerykańskich przywódców w latach II wojny światowej, w tym filmie był przedstawiony w sposób tak ambiwalentny, że osoby wychodzące z tego filmu właściwie mogły wychodzić z dwiema różnymi interpretacjami. Znaczy, zagorzali jastrzębie mogli wychodzić z tego filmu i mówić, tak, w końcu ktoś pokazał tego twardego żołnierza, George C. Scott go świetnie zagrał i tak dalej. Tymczasem ktoś z nastawieniem gołębia, tak, czyli właśnie pacyfistycznym, mógł wyjść i powiedzieć, no tak, ten psychopata, prawda, który policzkuje własnych żołnierzy i tak dalej. Więc zwracam uwagę, że powierzenie w ogóle napisania scenariusza młodemu, wtedy jeszcze adeptowi szkoły filmowej w postaci Coppoli, oczywiście no, genialnemu, jakoś niesłychanie błyskotliwemu, ale jednak należącemu do tego pokolenia, które samo już w wojnie nie walczyło, które w dużej mierze było nasiąknięte tymi antywojennymi ideami, no było już samo w sobie ciekawe, prawda? I ja myślę, że to ta podwójność patrzenia na wojnę, podwójność może też patrzenia na Kurca, albo nazwę to już tak bardzo banalnie, takie niezdecydowanie Coppoli, prawda? Czy on chciałby wskoczyć do tego, powiedzmy, helikoptera szarżującego z Wagnerem, czy jednak, prawda, być tym odpowiedzialnym i liberalno-demokratycznym opozycjonistą w stosunku do wojny. Ja myślę, że to niezdecydowanie w nim gdzieś tam pulsuje i że ten film też w zasadzie, mówiąc po angielsku, jest taki unresolved, to znaczy, że on nie rozstrzyga tego, czy się pożegnał w sercu z tą ekscytacją wojny, czy jednak ona gdzieś tam wciąż bije.
Tak mi się też wydaje, dokładnie. I to no właśnie znowu, prawda, wracamy do kwestii tego, że każdy z nas, i to jest coś, co nam, prawda, mówił Konrad, i to jest też coś, co i w metodzie twórczej Coppoli, którą Wasson opisuje w Rewolucjoniście bardzo często, no i w ogóle jakby w filmach samego Coppoli, tak jak mówisz, bardzo często widać, że no właśnie każdy z nas może być wieloma ludźmi,
no właśnie.
Tak, zbieraniną jakichś takich, prawda, wielu odruchów, wielu reakcji, wielu myśli i emocji. No tak, no a właśnie zwłaszcza jeżeli się znajdziemy w tym takim, prawda, dziwnym świecie, nie u siebie, tak, no właśnie w jakiejś, tak, na łodzi płynącej przez dżunglę.
Mm-hmm. To ja tylko jeszcze dorzucę jeden przypis, że późniejsza twórczość Coppoli także może nam podpowiadać pewne tropy. W 1987 roku on nakręcił swój drugi film wietnamski, o którym o wiele rzadziej się wspomina, to znaczy Kamienne ogrody z Jamesem Caanem, gdzie, no to już jest taki, to jest też film dziejący się w trakcie wojny w Wietnamie, tylko że w okolicach Waszyngtonu. I tam mamy taki bardzo ciekawy moment, w którym właśnie liberalna dziennikarka bodajże New York Timesa, grana przez Angelikę Houston, konfrontuje się z wojskowym granym przez Jamesa Caana i on tak jej gorzko mówi, że ty nic nie rozumiesz, tak? Jakby ty masz właśnie te swoje antywojenne sentymenty, ale ty nie byłaś tam na miejscu. Ja myślę, że nawet wtedy Coppola jeszcze wciąż te różne sprzeczne emocje na temat tej wojny przepracowywał.
Tak, ale to w ogóle właściwie jest też taki, to w ogóle jest też pewnie taka kwestia tego, że no właśnie, wszyscy patrzymy na świat z jakichś perspektyw i te perspektywy zawsze są, prawda, jakoś no, nieuchronnie zakrzywione. I wydaje się, że doświadczenie, czy sytuacja taka jak wojna, czy jak kolonializm, ale też kręcenie filmu w jakimś, prawda, zupełnie obcym kraju, no to są sytuacje, które tak naprawdę strasznie sprawiają, że właśnie jakby jesteśmy w jakiejś rzeczywistości, ale z rozmaitych powodów no nie możemy do końca jej zobaczyć. Tak, mamy rozmaite nakładki na oczach. Dygresja będzie trochę taka, przepraszam, że moja partnerka, która jest indolożką, prowadzi badania na temat indyjskich podróżników, którzy jeździli do Europy w XIX i XX wieku i pisali książki podróżnicze o tych podróżach, ale jednocześnie, żeby w ogóle pokazać, kim są ci ludzie, przypomina, że no tak, ale jakby Brytyjczycy przychodząc do Indii ustanawiają tam cały system edukacji i kształcą nagle, prawda, miejscową elitę trochę na swój obraz i podobieństwo, że ustanawiają cenzurę, w związku z czym bardzo wielu głosów no jakby nie są w stanie usłyszeć, bo aktywnie je tłumią, kontrolują korespondencję, oczywiście też zamykają się w rozmaitych, prawda, swoich enklawach w miastach. Jest tak naprawdę, prawda, doświadczenie brytyjskiego kolonizatora w Indiach, to jest takim doświadczeniem, no właśnie, prawda, bardzo doświadczeniem bycia nie u siebie, a jednocześnie kompletnie bycia odciętym od rzeczywistości, w której się jest. na pewno takim samym właśnie doświadczeniem bycia nie u siebie, ale w kompletnie, no, z gigantyczną ścianą. To jest to doświadczenie wojny, które to też Coppola, prawda, w filmie pokazuje. Tak? Jakby Wietnamczycy w czasie apokalipsy to są właściwie takie, no, ludziki jak w starej grze komputerowej, których tam widać z tego śmigłowca, z którego się do nich strzela. I tyle, tak? A potem jest właśnie ta dżungla, która jest taka, no, dziwna i dzika i niepoznawalna. Z całą pewnością właśnie bycie reżyserem, który przyjechał na Filipiny, żeby zmienić się w Wietnam, i który ma jednak, no, do zrobienia konkretną rzecz, czyli musi nakręcić film, ale się zmaga z tym filmem, a jednocześnie, ponieważ jest Coppolą, w związku z czym też od czasu do czasu pisze do swoich współpracowników, żeby mu przysłali dobrego szampana konkretnej marki, dobre wino i mój ulubiony fragment, czosnek, ponieważ czosnek na Filipinach jest okropny i nie spełnia warunków. Więc jakby to wszystko są takie, no właśnie, dziwne doświadczenia, w których z jednej strony przez to, że musimy się zderzyć z jakąś zupełnie obcą rzeczywistością, z jednej strony dowiadujemy się czegoś o sobie, ale z drugiej strony, no, to zderzenie z rzeczywistością właśnie bardzo często jest niemożliwe, dlatego że są te właśnie rozmaite instytucjonalne, życiowe, psychologiczne, filozoficzne, bardzo różne czynniki, które sprawiają, że tak między nami wyrasta jakaś bariera, że właśnie nie jesteśmy w stanie jakoś bardziej w tę rzeczywistość wejść.
Ale to jest to, o czym ty mówisz, to jest bardzo cenne, ale to jest taki proces świadomego budowania pewnego kokonu, takiego właśnie, który ma nas chronić przed tą rzeczywistością. I nawet jak czyta się wspomnienia Eleanor Coppoli właśnie dotyczące kręcenia Czasu Apokalipsy, tam jest dużo takich elementów. No, wiemy chociażby, że ta cała włoska ekipa, czyli Vittorio Storaro i jego przyjaciele, też tam zamawiali ogromne ilości sosu pomidorowego i pasty, makaronu, żeby mieć takie swoje spaghetti. Ale ważne jest podkreślenie tego, że nawet w samym filmie pada taka kwestia. Nie pamiętam teraz, kto ją wypowiada, to jest chyba cytat z jednego z listów Kurca, że tak długo, jak będziemy przywozili na te właśnie zamorskie wojny amerykańskich chłopców, a jednocześnie będziemy zapewniać im te wszystkie komforty w rodzaju chyba gumy do rzucia, nie pamiętam, co tam dokładnie pada, to, ale jakby, że będziemy dbali o to, żeby oni w ogóle nie poczuli się tak, jakby nie wyjechali z domu, prawda? Mają swojego rock'n'rolla, swoją muzykę, swoją gumę do rzucia, pewnie swoją szymkę Spam, czy coś takiego.
To przecież mają żeberka, które, prawda, Kilgore robi grilla między
barbecue,
jednym, a
tak. To jest takie beach party, które on robi, prawda? Surfing, tak. Oczywiście, ale to jest jednak głębokie, to jest to, co ty dotykasz, że ta moc kolonizatora, bardzo teraz szeroko używam tego słowa, ale ona jednak polega właśnie na tym, że gdziekolwiek, prawda, nie wyląduje, tam zaprowadza jakieś swoje porządki, nawet na takim, wydawałoby się, banalnym poziomie jakichś codziennych przyjemności, ale to jest tak naprawdę gest, który ma bardzo głębokie implikacje. Ja pamiętam, jak kiedyś zwróciło to moją uwagę i teraz mogę coś przeinaczyć, ale że kiedy czytałem chyba o konsulatach amerykańskich, jeśli dobrze mówię, czy ambasadach, że one budowane w różnych krajach zawsze dbają o to, żeby rzeczy użyłem najbardziej przyziemna z możliwych, ale jakże ludzka, żeby sanitariaty, które są w tych konsulatach i ambasadach, były zgodne z tym, jak wyglądają sanitariaty w Stanach Zjednoczonych. Kto był w Stanach Zjednoczonych, ten wie, że tam jest inny system spłukiwania wody niż w Europie. I jakby chodzi także o to, prawda? Żeby właśnie w tych najmniejszych detalach to jesteśmy nie u siebie, ale jesteśmy u siebie. I to jest to budowanie tej bariery, o której ty powiedziałeś. I Kurz, już kończę tę tyradę, Kurz mówi wyraźnie w swoich listach, że dopóki my nie oduczymy się tego, to przegramy, że to jest tak naprawdę ziarenko naszej porażki, bo to jest rodzaj hybris, to jest rodzaj pychy. Wietnamczyków on podziwia za to, Kurz, powtarzam jego słowa, w filmie dodam, on ich podziwia właśnie za to, że oni walczą, mimo że mają tą miseczkę ryżu, tak, że są w stanie dokonywać największych ofiar po prostu dla sprawy. I to widzimy w bardzo ważnej scenie, pomijanej przynajmniej w wielu interpretacjach, które ja czytałem, że tak, widzimy wspaniałe szarże tych helikopterów i one są niesamowicie potężne i muzyka Wagnera robi wielkie wrażenie, ale jaka jest siła, która w końcu zabija tego smoka, która sprawia, że ten helikopter na naszych oczach eksploduje. To jest drobna wietnamska kobieta, która podbiega do tego helikopteru i ma tą odwagę, żeby wrzucić tam granat i to ona pokonuje tą niesamowitą amerykańską siłę, bo amerykańska siła była tak zaślepiona swoją rzekomą wielkością.
Tak, dokładnie. To myślę, że też jeszcze do tych rzeczy wrócimy właśnie omawiając kurce za chwilę. Ale tak, tutaj się otwiera no, kilka rzeczy, czyli dokładnie to, co mówisz. Tak naprawdę otwierały się w sumie dwie kwestie, o których też myślałem, przygotowując się do tej rozmowy. Pierwsza to jest kwestia tego, że to, czym my mówimy, czyli no właśnie ta perspektywa w przypadku Coppoli filmowca, w przypadku Konrada pisarza, który opowiada o tych obcych, innych.
I opowiada w nieswoim języku, dodajmy, w angielszczyźnie, która jest jego drugim językiem.
Tak, to prawda. Ale też dążyłem do tego, że oczywiście oni obaj się spotkali z licznymi zarzutami, że skoro właśnie, jakby, że po co się pchają w miejsca, których nie rozumieją, żeby opowiadać tak naprawdę historię o sobie albo o swoich doświadczeniach. Tak? W przypadku Konrada jest już taki bardzo w tej chwili klasyczny i często właściwie też umieszczany już w wydaniach Jądro Ciemności esej Chinuły Achebego z lat 70., w którym Achebe wprost zarzuca Konradowi, że zarzuca mu rasizm, zarzuca mu to, że utożsamia Afrykę z dzikością, z jakimś takim mrocznym, obcym, niepoznawalnym światem, w którym ludzie nie mają języka, nie mają kultury, nie mają historii, tylko są właśnie jest taka masa czarnych i że to jest dla Konrada tylko taka sceneria, w której się rozgrywa ten upadek białego człowieka, jakim jest Kurz. I że to jest tak naprawdę na jakiegoś rodzaju tak właśnie powtarzanie jakichś takich rasistowskich stereotypów. Moim zdaniem jest to nieco bardziej skomplikowane właśnie dlatego, że dokładnie uważam raczej opowieść Konrada za zdawanie relacji właśnie z bycia w takim niepoznawalnym świecie. To nie jest tak, że Afryka jest niepoznawalna obiektywnie z jakiegoś powodu. Afryka jest z całą pewnością niepoznawalna dla kogoś takiego jak Marlowe i dla ludzi, którym Marlowe opowiada swoją historię. Więc jakby właśnie wydaje mi się, że to jest no jakby uczciwe zdawanie relacji z tego doświadczenia, o którym Magda Heidel, prawda, pisze, że tak niezadomowienie, niejednoznaczność tożsamości kulturowej, doświadczanie tak innego w nas, doświadczenie skonfliktowanych lojalności. Tak jakby Marlowe też się wydaje po prostu bezradny wobec rzeczywistości, w której się znajduje. Być może trochę też, prawda, tak podobną bezradność ma Coppola, no z całą pewnością Czas apokalipsy też jest filmem, który spotykał się z bardzo podobnymi zarzutami. Jeżeli ktoś chce się z nimi bliżej zapoznać, to Sebastian Smoliński opublikował ostatnio świetny tekst na temat tego filmu w Oko Press i tam przywołuje właśnie takie argumenty autorów, którzy mówią, że prawda, dlaczego Coppola wykorzystuje Filipiny, które udają Wietnam, żeby opowiadać historię o Amerykanach.
Tak, to też odsyłam do tego tekstu. No, nawet nagrodzona Pulitzerem powieść Sympatyk, potem zekranizowana jako serial przez Park Chan-wooka, dotyka też tych kwestii, no bo gdzieś to też, no powiedzmy, ja myślę, że nawet z polskiej perspektywy możemy empatyzować, prawda, z takim satyrycznym spojrzeniem na spojrzenie uprzywilejowanego kolonizatora. No sami jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i nawet myślę, że znaleźliśmy takie przykłady, prawda, amerykański reżyser przyjeżdża na przykład do naszego kraju, portretuje go, no i od razu my dostrzegamy to wszystko, gdzie to spojrzenie jest skrzywione, no właśnie, ślepe, gdzie są jego jakieś takie ślepe punkty. Tutaj jest ich dużo i też jest taki osobny tekst, który z kolei polecił mi patron podcastu Veiko Suvanto. Ja też zalinkuję do tego tekstu, który opowiada o tym plemieniu Ifuago, które na Filipinach zostało zatrudnione w dużej mierze do grania Wietnamczyków i właśnie Coppola reżyserował ich, mówiąc, graj bardziej wietnamsko. Oni nie wiedzieli do końca, co to znaczy w ustach włosko-amerykańskiego reżysera. idziemy meandrycznie, ale
jeśli jeszcze można, właśnie też trochę w tym temacie, tak, to jest właśnie ta druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, że znowu przygotowując się do odcinka stwierdziłem, że właściwie uświadomiłem sobie, że właściwie oglądałem dużo amerykańskich filmów o wojnie w Wietnamie i to jest prawda, no, często taka mocna klasyka kina, czas apokalipsy, Łowca Jeleni, Pluton, ale że właściwie nie znam żadnego filmu, który opowiadałby tę wojnę z jakichś innych perspektyw, prawda? Sprawdziłem sobie nawet z ciekawości, czy w ogóle, nie wiem, takie filmy powstawały w Wietnamie. Rozumiem, że są bardzo nieliczne. Na YouTubie można obejrzeć bardzo kiepską wersję jednego z nich. Nie obejrzałem jej w całości, obejrzałem fragmenty. Też z 79 roku, którego angielski tytuł wietnamskiego się nie podejmuje. Polskiego nie ma, wietnamskiego nie podejmuje się. Mówić brzmi The Abandoned Field Free Fire Zone. I to jest taka no prawie, że półamatorska, czarno-biała produkcja, gdzie mamy prawda, wietnamskich chłopów i bojowników na polu, które jest regularnie ostrzeliwane z amerykańskich śmigłowców. Jest to z jednej strony, to znaczy jest to film, który dostał nagrodę na festiwalu w Moskwie, zapewne bardziej za, że tak powiem, ze względów politycznych niż za jakość artystyczną, bo jak mówię, jest to taki właśnie bardzo trudno oglądalny, półamatorski film. Wiem też, że potem w latach 80. w koprodukcji ze Związkiem Radzieckim powstał właśnie film o Wietnamie z wietnamskiej perspektywy, ale tak naprawdę jakby nie mamy takiej historii przynajmniej w kinie, prawda? Rzeczywiście to jest trochę kłopot. Jedyne jeszcze, co przyszło mi do głowy w pewnym momencie, ale nie pamiętam już tego filmu, widziałem go dawno temu i nie byłem w stanie ocenić, na ile jest uczciwym filmem, to jest też bardzo zapomniany film Olivera Stone'a Pomiędzy niebem a ziemią, tak, gdzie mamy prawdziwą historię wietnamskiej kobiety, która, jeżeli dobrze pamiętam, związuje się z amerykańskim żołnierzem i trafia do Stanów Zjednoczonych, ale...
Tak, film, który miał niewielką polską recepcję tak naprawdę i to jest paradoks, być może to jest okrutny paradoks tego, ale o tym też jest czas apokalipsy, jak uwodzicielska jest amerykańska kultura, bo my tutaj, prawda, w Polsce też tych świadectw dotyczących dramatu Wietnamczyków nie brakowało. Chociażby wskazałbym na filmy dokumentalne, jakie realizował wybitny polski dokumentalista Andrzej Brzozowski, dotyczące właśnie tematu wietnamskich, no ale jednak no, ta zimnowojenna atmosfera była taka, że i jednocześnie wizja na przykład Coppoli, później Michaela Cimino, który z opóźnieniem trafił na polskie ekrany Łowca Jeleni, że ja też dorastając, jakby ja myślałem o tej wojnie zawsze z tej perspektywy, którą te filmy amerykańskie nam proponowały, prawda? Czyli no tak, wojna tragiczna, ale dlatego, że Ameryka, prawda, jest w nią uwikłana i zdecydowanie ja dorastając mógłbym powiedzieć, że jestem tym amerykańskim żołnierzem, tak? A nie w drugą stronę. Nie miałem opowieści, które by mnie po tej drugiej stronie postawiły. Tym mocniej chcę dodać i też polecić naszym słuchaczom, bo to film już troszkę zapomniany, że tym mocniejszym gestem moralnym jest moim zdaniem film De Palmy z 89 roku pod tytułem Ofiary wojny, który dotyka kwestii gwałtów wojennych dokonywanych przez Amerykanów i tam jakby to jest takie radykalne oskarżenie. Tylko film no, mniej u nas znany, chociaż też, o ile pamiętam, często nadawany na Polsacie. Kiedyś.
Tak, no ale rzeczywiście, prawda, niestety kino fabularne na razie nam nie dało jakiejś, prawda, tej opowieści z drugiej strony zupełnie, na przykład, może na przykład właśnie filmu bez Amerykanów, tak jak trochę Czas apokalipsy jest filmem bez Wietnamczyków, a to byłoby, tak jak mówię, niezwykle interesujące.
Nawet Spike Lee, kiedy wrócił do tematu Wietnamu w filmie Da Five Bloods, który jest na Netflixie dostępny, no to znowu uczynił to z perspektywy amerykańskich weteranów. W naszej meandrycznej podróży zróbmy kolejny zakręt, ale troszkę doprowadzi nas do wcześniejszego tematu, bo Konrad Konradem, ale panorama kamery Vittorio Storaro po półeczce z książkami pułkownika Kurca ujawnia także tom The Golden Bough, czyli Złota Gałąź Jamesa Frasera. I ja zacznę, tylko powiem mini anegdotę, kiedy studiowałem filmoznawstwo, a właściwie kulturoznawstwo, filmoznawstwo w Krakowie na początku lat 2000. Pamiętam dobrze jedne z pierwszych zajęć z teorii kultury, bodajże tak się nazywało. I wtedy pamiętam, że wykładowczyni wręcz przestrzegała nas przed lekturą Frasera, mówiąc, że no tak, to jest taka właśnie antropologia kultury, pisana przez kogoś, kto nigdy tych innych krajów nie odwiedził, prawda? Dodam, że to jest solidny tom, wydawany co jakiś czas. Ja mam tutaj przykład Henryka Krzyczkowskiego, wydanie Piwu, no, w którym Fraser dokonuje takiego aktu zebrania, takiego kolekcjonowania, prawda, różnych tropów kulturowych z krajów dzikich, jak on to określa. Ja zaraz powiem, jak mnie się to czyta, bo ja znam Frasera tylko we fragmentach i ja bym go bronił pod pewnymi względami, ale powiedz mi, co Fraser robi u Coppoli, może tak.
Też znam we fragmentach, mnie z kolei uczono Frasera na socjologii jako ewolucjonistę, który tak przedstawia taką ewolucję od magii przez religię do nauki. Na YouTubie jest bardzo ciekawy wykład, który myślę, że możemy zalinkować potem właśnie, który stara się na nowo jakoś umiejscowić Frasera w tradycji antropologii. Natomiast rzeczywiście Fraser się chyba wydaje najciekawszy jako, no właśnie, taki człowiek, który świetnie nazywa rozmaite mity, może niekoniecznie mity, które naprawdę istniały w jakichś innych kulturach, ale które bardzo dobrze potrafią opisywać rozmaite rzeczy w kulturze zachodniej, w kulturze europejskiej. I chyba właśnie to trochę robi u Coppoli, bo inaczej niż na pewno w scenariuszu Miliusa i na pewno inaczej niż w Jądrze Ciemności, wydaje się, że Kurt, kiedy już w końcu do niego docieramy, no to jest takim królem, bogiem trochę, w związku z czym rzeczywiście trzyma na swojej półce złotą gałąź, w której o królach i bogach jest bardzo dużo. No i chyba obaj domniemamy, podejrzewamy, że on czyta najbardziej jeden z rozdziałów Złotej Gałęzi, a mianowicie rozdział, który opowiada o tym, co się dzieje, kiedy bogowie zaczynają się starzeć i zaczynają umierać, ponieważ Fraser pisze na samym początku tego rozdziału bardzo istotne zdanie, że ponieważ człowiek stworzył bogów na swoje podobieństwo, w związku z czym bogowie, podobnie jak ludzie, muszą być śmiertelni i muszą dotykać ich te same zjawiska.
Rozdział się nazywa Zabijanie Boskiego Króla, co właściwie jest opisem sceny ostatniej czasów apokalipsy. Człowiek stworzył bogów na swoje podobieństwo, ponieważ sam jest śmiertelny, więc uważał oczywiście, że i dzieła jego czeka ten sam smutny los. Po czym dostajemy litanie różnych przykładów, prawda?
Tak, ale no bo rzeczywiście Coppola długo się zastanawiał, kim ma być Kurt. Na pewno nie chciał tego szaleńca, z którym Kurt jest w scenariuszu Miliusa. Długo też rozmawiali o tym z Brando, tak naprawdę w dużym stopniu razem stworzyli tę postać. No a poza tym jakby, prawda, cały film, sukces tego filmu, zdaniem Coppoli, zależał od tego, co się wydarzy, kiedy już Willard dotrze do tej świątyni, kogo tam zastanie, co tam się w ogóle będzie działo. No więc rzeczywiście, rozumiem, zdecydowali się na tego człowieka Boga, tak naprawdę, na tego takiego, powiedziałbym, boskiego króla bojownika. To chyba byłyby te takie trzy, prawda, takie bardzo silnie mitycznie nacechowane rzeczy, które o Kurtu trzeba powiedzieć, ale jednocześnie wydaje się, że no właśnie, że to już jest też ten boski król wojownik, który jest już w tej takiej właśnie fazie schyłkowej i dlatego moja refleksja, moja prywatna zupełnie interpretacja jest, rzeczywiście się bardzo skupia na tym rozdziale, który teraz wspomniałeś. To oczywiście jest pewien problem czasu apokalipsy i pewien problem jego zakończenia. Jakby w tym roku obejrzałem ten film po raz trzeci i czwarty i tak naprawdę dopiero teraz, też dopiero dzięki tym zewnętrznym lekturom jakoś jestem w stanie sobie jakąś interpretację ułożyć. Tak? Natomiast jakby jest to film, który bardzo jest trudno interpretować, zwłaszcza końcówkę, opierając się wyłącznie na tym, co widzimy na ekranie. Tak? Mm-hmm. Moim zdaniem Coppola znalazł swoje zakończenie, co było dla niego wielkim problemem podczas pracy, co było też bardzo zarzucano, że nie znalazł tej końcówki. Moim zdaniem ją znalazł, tylko jakby niestety to jest bardzo niekomunikatywne i to jest dla mnie przynajmniej właśnie jakby lektura tego fragmentu Złotej Gałęzi dużo mi bardzo dała. Bo, i tu znowu może chyba, mogę zacytować fragment?
Tak, oczywiście.
Jasne.
Tak. Spróbujmy rozwikłać tę zagadkę zakończenia.
No właśnie, królowie i bogowie umierają, w związku z czym trzeba ich, pisze Fraser, w odpowiednim momencie uśmiercić. Teraz przeczytam cytat. Ale żadna opieka, żadne środki ostrożności nie mogą zapobiec starzeniu się człowieka, Boga i wreszcie jego śmierci. Niebezpieczeństwo grozi wielkie, skoro bowiem bieg natury zależny jest od życia człowieka Boga, jakże straszliwych katastrof należy się spodziewać w miarę jak słabną jego siły, aż wreszcie znikną zupełnie w chwili śmierci. Jest tylko jeden sposób na uniknięcie tego niebezpieczeństwa. Człowiek Bóg musi zostać zabity, gdy tylko pojawią się oznaki, że siły zaczynają go opuszczać, a duszę jego trzeba przenieść w energicznego następcę, zanim zagrażający rozkład ją uszkodzi. Jeżeli to brzmi abstrakcyjnie, to lekko żartem, a wcale nie do końca. Mieliśmy ostatnio, bardzo wszyscy byliśmy świadkami takiego rytuału, kiedy Partia Demokratyczna pozbyła się Joe Bidena i zastąpiła go energiczną, ostatecznie nieskuteczną, ale jednak bardziej energiczną następczynią, w przekonaniu, że no właśnie, prawda, Biden jest tym królem, którego siły opuszczają, który już nie jest w stanie ewidentnie odgrywać roli prezydenta, tak jak wyborcy tego oczekują, w związku z czym trzeba zmusić go
do odejścia.
Mhm. Przy czym, co Fraser też bardzo podkreśla i co wydaje mi się bardzo istotne w czasie apokalipsy, królowie i bogowie są absolutnie świadomi tego, że w którymś momencie, no właśnie, muszą odejść, zanim jeszcze opuszczą ich siły i zanim ta ich bezsilność zagrozi.
Kazus króla Lira.
Tak.
Który najpierw chce odejść, a potem jednak zmienia zdanie.
Tak. I wydaje mi się, że Kurt też jest tego świadomy i że Kurt też właśnie, tak, dlatego uważam, że on bardzo często czyta ten rozdział. Co więcej, kiedy o tym myślałem, to doszedłem do wniosku, że wbrew temu, co się często opowiada o czasie apokalipsy, cielesność Marlona Brando w tym filmie jest absolutnie idealna. Wspomniałeś w poprzednim odcinku o tym, że to był problem, że, prawda, Brando przybył na plan i okazało się, że ma ogromną nadwagę i że w ogóle nie wygląda jak Commandos, i Coppola i Storaro zdecydowali, że będą go filmować w ciemnościach. I byli bardzo niezadowoleni, chyba nie rozumiejąc, jak bardzo bogowie kina im sprzyjają w tym momencie. Ponieważ po pierwsze, oczywiście, no wiadomo, że ta, prawda, ciemność czyni Kurca właśnie bardziej taką niezwykłą, mityczną postacią, ale też po drugie, gdyby Brando przyjechał idealnie fit, gdyby był po prostu, prawda, umięśnionym, zielonym beretem, to nie mamy zakończenia, bo po co, prawda, czemu miałby być ten rytuał zabicia go i sukcesji? Tak jakby Kurt, gdyby mógłby spokojnie żyć dalej, mógłby tak być wojownikiem. Właśnie tak gruby Brando nie jest już wojownikiem. Nie twierdzę, jakby sam jestem człowiekiem, który ma nadwagę, w związku z czym nie chcę, żeby tutaj był jakiś, prawda, body shaming zarzucany.
Mówimy z wewnątrz społeczności. Obydwaj.
Tak, i że nawet jakby nie jest koniecznie, prawda, być może ta nadwaga jakąś kwestią, która królów różnych opisywanych przez Frasera dyskredytuje, ale
jednak
na pewno
przez większość historii ludzkości kojarzona przede wszystkim z dostatkiem, prawda, obfitością, płodnością i tak dalej.
Tak, ale na pewno dyskredytuje to już Kurca jako tą wojownika. Inna rzecz, w pewnym momencie Fraser pisze o tym, że siwienie może być jedną z takich oznak tego, że króle opuszczają siły. Może dlatego Kurz goli głowę, żeby wyznawcy nie zobaczyli jego siwych włosów. To nie są absolutnie rzeczy, oni przez moment nie twierdzą, że to są rzeczy, których Brando i Coppola byli świadomi, których jakby celowo wymyślili. Jak mówię, o nadwadze Brando wiemy, że to był problem. Ale moim zdaniem tak, właśnie bogowie kina im sprzyjali i cielesność Brando w tym filmie, często przedstawiona jako problem, jest absolutnie idealna, jeżeli chodzi o, no właśnie, jakby to, że czyni możliwą tę interpretację, w której śmierć Kurca się staje tym właśnie rytualnym zabiciem króla przez człowieka, który być może zostanie jego następcą, czyli przez Willarda.
Tak, to bardzo ta interpretacja mi się podoba. Ja bym dodał jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że to jest Brando, sprawia, że nasza pamięć filmowa też jest uruchomiona i możemy poprzez właśnie tego wyłaniającego się z ciemności tylko w pewnych rozbłyskach Brando roku 79 widzieć tego młodszego Brando, czyli no, wiele osób powie przede wszystkim tramwaj zwany pożądaniem, tak, kiedy on był w szczytu swojej fizycznej formy, ale ja bym dodał także film Viva Zapata, tak, gdzie mieliśmy go właśnie w trybie rewolucyjno-wojowniczym. Także to działa. Ja mam pewien problem z finalną, że tak powiem, partią Czasu Apokalipsy. Chyba głównie dlatego, że wytrąca mnie z takiego zawieszenia niewiary Dennis Hopper, który pojawia się tutaj w postaci tego amerykańskiego dziennikarza, także wyznawcy Kurca, który jest na, nie wiem jak to powiedzieć, naspeedowany, coś brał na 100%, z tym, że tutaj granica między rolą aktorską a rzeczywistością samego Hoppera wydaje się mocno zamglona i on ma taki słowotok, który na pewnym poziomie on po prostu może uświadomić nam, jak to było, kiedy szło się na przykład ulicą San Francisco w 68 roku i nagle dopadał nas jakiś uśmiechnięty, prawda, hippies i opowiadał nam, jak to jest jeden z moich ulubionych cytatów, że wiesz, stary man, Kurt to jest taki facet, który ci uświadamia, że the middle word in life is if, czyli że w słowie życie jest zawarte słowo jeżeli, tak? No i jestem w stanie sobie wyobrazić, że stoję na przystanku gdzieś w San Francisco w 68, podchodzi do mnie właśnie taki pan i mówi mi tego typu mądrości. I ja myślę, że Coppola świadomie tutaj trochę parodiuje taką postać, ale chwilami po prostu mnie to wytrąca, bo ja bardziej widzę samego Dennisa Hoppera w tym. Ale tutaj koniecznie trzeba dotknąć takiej rzeczy, bo mówimy o zakończeniu, ale no, można zadać pytanie zasadne, o którym zakończeniu? Bo tych zakończeń, no one są trochę rozwidlane, prawda? W telewizji polskiej w 1995 roku, kiedy ja ten film po raz pierwszy oglądałem, była nadana wersja 147-minutowa. W końcu dotykamy tematu wersji, której nie poruszyłem w pierwszym odcinku. To jest wersja, która kończy się zbombardowaniem obozowiska Kurca. To jest taka sekwencja bardzo efektowna, bo tam są rozbłyski, zdjęcia w podczerwieni. To wszystko jest na tle już napisów końcowych, dodam. I co potwierdziło mi kilkoro widzów, którzy na przestrzeni roku byli na pokazach Czasu Apokalipsy, to jest też wersja, którą pokazywano w Polsce w 1981 roku. Właśnie ta wersja z tym zbombardowaniem obozu. Tymczasem w wersji, którą w tym roku dzięki firmie Reset mieliśmy na ekranach, wersji Final Cut, wersji reżyserskiej, no mamy zabicie Kurca, detronizację, przejście Willarda przez obozowisko, gdzie plemię mu się kłania, po czym on odpływa łódką, no i mamy trochę powrót do początku, bo mamy znowu obraz, prawda, twarzy Willarda nałożonej na ten kamienny posąg. Które ty zakończenie wolisz? Storaro zawsze mówił, że wolał zakończenie z wybuchami, bo to jego takie opus magnum, jeśli chodzi o operatorkę, o robotę operatorską, ale jak my to interpretacyjnie możemy do tych różnych zakończeń podejść?
Wiesz co, prawdę powiedziawszy, nie pamiętam rzeczywiście już tego pierwszego zakończenia. Obejrzałem Czas Apokalipsy pierwszy raz w Iluzjonie w 2001 roku, może drugim, w tej właśnie starej wersji.
Dwu i pół godzinnej.
Ten pierwszy raz zawsze jest właśnie taki bardzo przytłaczający, więc tak, nie umiem tego powiedzieć. Pamiętam też wywiad z Coppolą, w którym Coppola mówi, że to nie jest kwestia tego, że mamy to traktować jako element fabuły, że to jest nieporozumienie, że chodziło o to, że właśnie miał tę piękną scenę, w związku z czym ją podłożył pod napisy, prawda, żeby, prawda, jeszcze na końcu były, no właśnie, było jeszcze dużo eksplozji, a potem wszyscy zaczęli mówić, że to jest zakończenie filmu, jemu nie o to chodziło i też stąd się wzięło, no właśnie, te pominięcie tego w wersji Redux i w wersji Final Cut, więc tak naprawdę pewnie wszystkie moje interpretacje się mogą odnosić właśnie wyłącznie do wersji Redux, którą widziałem, prawda, na początku tego roku, najpierw podczas pracy nad książką Wassona, a potem do wersji Final Cut, którą widziałem w kinie dzięki resetowaniu. Więc tak, jakby dla mnie rzeczywiście pewnie najistotniejsze jest to, że rzeczywiście, że kończymy film tym, że Willard po prostu odpływa, no ale chyba zanim jakoś głębiej w to wejdziemy, to chyba jednak trzeba by się było zastanowić, po pierwsze, kim jest Kurt w tym filmie, już w końcu tak sobie jakoś to wyraźniej powiedzieć, a po drugie, inaczej, są trzy pytania. Kim jest Kurt? Dlaczego armia chce go zabić? I co się dzieje, kiedy Willard tego zabójstwa dokonuje?
No właśnie, to może w tej odpowiedzi pomoże nam okrężną drogą trochę, ale kilka cytatów, które z kolei ja przygotowałem, ale zanim do nich przejdę, to jeszcze ciebie zapytam o element, który do filmu dotarł stosunkowo późno, czyli o narrację, którą słyszymy z zakadru. Narrację, którą napisał Michael Herr, który ma osobny jakby kredyt w tym filmie właśnie za stworzenie tego voice-overu, tej narracji czytanej. Michael Herr zresztą to autor książki, którą później zekranizuje Stanley Kubrick w postaci Full Metal Jacket, także to też ktoś, kto jako reporter z Wietnamu miał po prostu duże doświadczenie.
Tak, i też legendarnego wydanego u nas reportażu Depesze.
Depesze, dokładnie, tak. Który, to chyba właśnie ta książka była u podstaw Full Metal, nie?
Nie, właśnie wydaje mi się, że Full Metal to jest jeszcze osobne, to jest właśnie bardziej powieścią, ale już nie, okay. Też nie daje głowy.
Dobrze, dobrze. To ja tylko powiem, że ta narracja, ona ma taki troszeczkę chandlerowski, noirowy charakter, prawda? Pierwsze słowa, jakie padają z ekranu, to właśnie shit, I'm still in Saigon, czy coś takiego, prawda? Ale jak, czy ty lubisz tą narrację? Ona jest kontrowersyjna. Jan Gondowicz w takim zgryźliwej recenzji tego filmu, którą opublikował w 82 roku, przeczytam. Zresztą całe to rozwiązanie jest tak tragicznie niefilmowe, jak to sobie można tylko wyobrazić. Fotografowanie ankiety personalnej głównej postaci może wyrażać jedynie bezradność reżysera wobec materiału problemowego ponad siły. To tylko fragmencik.
Jakoś ona mi nie przeszkadza. Ja rzeczywiście czasami nie przypadam za filmami, w których mam wrażenie, że jest narracja zamiast udramatyzowania jakichś zdarzeń, ale to jest jakby moja osobista opinia. Tutaj jakoś nie mam tego wrażenia. Rzeczywiście rozumiem że Coppola tak właśnie długo zmagał się z tym, czy ta opowieść jest zrozumiała, czy jest komunikatywna. No właśnie ma tego Willarda, który, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest taką bardzo bierną postacią, no więc rozumiem, że to jest też trochę sposób, żeby jakoś nam jednak powiedzieć o tym, co się dzieje. Ale nie, no nie mam z tym jakiegoś dużego problemu. Na szczęście też ta narracja jest w miarę oszczędna. Prawdę powiedziawszy, często jej nie zauważam. Wiem też, że oczywiście jak to u Coppoli, Herr musiał napisać, prawda, 500 wersji.
No tak.
Coppola potem, prawda, z tych wersji trochę sklecił, prawda, montując już dźwięk, albo też rozumiem, że jeszcze sam potem, prawda, siedział przy maszynie do pisania i pisał.
I to długo, bo montaż w ogóle Czasu Apokalipsy tak. Zajął 2 lata.
Tak, no jest to takie słynne zdanie Dina Tavularisa o tym, że u Francisa Stenera już jest jak gazeta codziennie nowa.
Aha.
No więc jakby rozumiem, że tak, to jest i na etapie produkcji, i w tym przypadku również na etapie postprodukcji to samo, ale więc tak, no jakby rzeczywiście to jest coś, co pewne rzeczy podpowiada w tym filmie, natomiast, jak mówię, nie mam problemu, być może po prostu inaczej się nie dało, no i oczywiście jest to też coś, co nas trochę odsyła do Jądra Ciemności, gdzie właśnie, prawda, mamy jednak opowieść. Nawiasem mówiąc, tak zapomniałem dodać, że oczywiście Dennis Hopper też jest, prawda, z Jądra Ciemności, tam jest taki Rosjanin, który zanim jeszcze docieramy do placówki Kurca, pojawia się dziwny, trochę szalony Rosjanin, który Marlowowi opowiada troszkę, kim jest Kurz. Też być może jest to taka właśnie fabularna podpórka, żeby nas trochę przygotować i być może, żeby nam dodać jeszcze jeszcze jeden głos. Więc więc rozumiem, że właśnie tak tego szalonego Rosjanina Coppola zmienił, rzeczywiście masz rację, w szalonego hippisa.
A na dodatek w Easy Ridera, całkiem dosłownie, bo dekadę wcześniej przecież w sumie to Hopper inicjował kontrkulturę w kinie amerykańskim Swobodnym Miejscem. Pozwól, że przeczytam wyimki z 2 esejów Jana Gondowicza. To dla ciebie będzie chwila oddechu, a dla nas okazja przywołania tekstów, które serdecznie polecam. Jest taka strona Filmopedia. Nie wiem, na ile ona jest legalna, szczerze mówiąc, ale są tam skany ze starego tygodnika Film, czyli z pisma, na którym ja także się wychowałem. I można tam znaleźć konkretne numery. W numerze 9 z 1982 roku, czyli właśnie wtedy, kiedy już Czas Apokalipsy był na ekranach, to już był stan wojenny, znajduje się krytyczny w stosunku do Czasu Apokalipsy esej Jana Gondowicza. Zresztą on potem protestował przeciwko opublikowaniu tego tekstu już po 13 grudnia, bo to Maciej Kędziora z kolei w eseju w ekranach świetnie to opisał, no bo w tym nowym kontekście, no to ten tekst brzmiał antyamerykańsko, czyli tak jakby był na rękę władzy, co nie było zamierzeniem Gondowicza, ale tekst jest dosyć zgryźliwy, powiedziałbym, że w najogólniejszy sposób Gondowicz zarzuca Coppoli głębokie nieoczytanie, tak bym to chyba trochę nazwał, ale przeczytam fragment o czytaniu Eliota, bo Kurz czyta fragmenty poematu Wydrążeni ludzie w finale, Stuffed Man, Hollow Man. To nieszczęsne czytanie Eliota nasuwa mi jeszcze inny pomysł, niestety wykraczający poza horyzont myślowy Coppoli i jego scenarzysty Miliusa. Gdyby mieli trochę wstydu, gdyby odczuwali własne barbarzyństwo, mogliby podratować film ideowo bez zmiany choćby jednego kadru, ale oczywista, potrzebna potrzeba podparcia tej sernicy wojskiego nie przyszła im nawet do głowy. Otóż poemat Eliota Wydrążeni ludzie ma motto z Konrada. Pan Kurz, on umrzeć. Kurz Coppoli czyta więc o sobie. Z punktu widzenia ścisłego realizmu jest to błędne koło, dowodzące jedynie, że Coppola nawet tego wiersza nie przeczytał, że operuje liczmanami. Ale gdyby filmowy Kurz, załóżmy, czytał o swoim poprzedniku, bo nie ma sensu myśl, że mógłby czytać o sobie w wierszu z lat 20, wtedy wiedziałby, że jest epigonem. Wyobraźmy sobie więc takiego oficera komandosów, targanego ambicją i marzeniami o absolutnej władzy, który porusza niebo i ziemię, by się dostać do Wietnamu i tam umknąć spod kontroli dowództwa. Dossier Kurza potwierdza taki obraz. W Wietnamie Kurz zamierza powtórzyć eksperyment moralny swojego imiennika. Wie, że cieszy się lepszym odeń zdrowiem i dożyje zakończenia. Z walizką książek jedzie w dżunglę i tam przeżywa straszliwe rozczarowanie. Owszem, wszystko mu się udaje, ale nie sprawia żadnej przyjemności. Wystarczy wspomnieć udręczoną twarz Brando. Rozpruwa, ścina, gwałci, pali i wyłupia z narastającym brakiem wiary w sens tego wszystkiego. W końcu usuwa się całkiem i tylko lektura Eliota pociesza swą duszę skrachowanego artysty, albowiem jak się okazuje i w praktykowaniu zła trzeba być umysłem twórczym. Inaczej staje się to banalne. To pierwsza piłka Gondowiczowa, nie wiem, czy chcesz ją skomentować. Czy jeszcze tą drugą?
Nie, ale ja zapowiem tylko, że trochę pod wieloma względami się z tym nie zgadzam, ponieważ po pierwsze inaczej, wydaje mi się, że Gondowicz bardzo patrzy na Kurza w filmie, tak jakby to miał być Kurz w powieści, a moim zdaniem tutaj chodzi o zupełnie różne rzeczy, przez to, że jednak tam mamy kontekst kolonializmu, a tutaj mamy kontekst wojny. I dla mnie to jest rzecz, zaraz do tego przejdziemy, absolutnie odmienna. A drugie pytanie, druga kwestia jest taka, że ja wcale nie do końca uważam, żeby Kurz był złym i żeby Kurz miał w tym filmie i żeby Kurz miał reprezentować jakiegoś rodzaju zło i żeby w takich kategoriach należało to rozpatrywać.
Mhm. Dobrze, to ja jeszcze tą drugą piłkę Gondowiczową. Tym razem to jest esej z 2006 roku pod tajemniczym tytułem Smak człowieka, dostępny w kolekcji esejów Gondowicza Pan tu nie stał. Troszkę skrócę, ale sedno powiem. Agent, na którym do pewnego stopnia wzorował się Konrad, nosił nazwisko Klein. W jądrze ciemności zwie się Kurz i badacze Konrada od 100 lat dociekają czemu, jakby im oczy odjęło. Kurz, bo krótki, brzmi jakoś podobnie do mały, a przecież trop jest gorący. Cóż bowiem w tej afrykańskiej historii robią ci wszyscy Rzymianie? W końcu nie przypadkiem wspomnienie Kurza nachodzi narratora na widok Tamizy, która 2000 lat wcześniej grała rolę europejskiej rzeki Kongo. Zwykle nie sięga się wzrokiem poza podsuniętą przez autora paralelę pomiędzy podbojem przez Rzym, Dzikiej Brytanii, a porządkami zaprowadzonymi w państwie Kongo przez postęp w osobach przedsiębiorców króla Leopolda. Prawdziwa jednak odpowiedź znajduje się u Liviusza, rozdział 7, wers 6. Mianowicie pewnego dnia na Forum Romanum otwarła się wiodąca do piekieł czeluść. Aby się zgodnie z opinią wyroczni zawarła, należało złożyć w ofierze podziemnym mocom największy skarb Rzymu. Próbowano gotówki, klejnotów i kwiecia, lecz daremnie. Skarbem okazał się mężny młodzian imieniem Marek Kurcjusz. Za powszechnym umilknieniem, obszedłszy oczyma wszystkie świątynie, a dalej przy wzniesieniu obojga dłoni raz ku niebu, je wspinając, drugi raz w bezdno zapuszczając, poślubił się bogom piekielnym, toż nie tracąc czasu, uzbroiwszy się od stóp do głów i dosiadłszy rumaka, według przemożenia swego w jak najpyszniejszy rząd przebranego, wskoczył w otchłań, za czym tłum przytomny obojej płci z rozmaitymi żałobnymi darami przyrzucił go zbożem. Kongijski antropofag nosi jego skrócone miano, jako że przedsiębiorczy, śmiały i aż nazbyt inteligentny Kurz był skarbem europejskiego ducha. Dokonał Descentus Averni, dał się pożreć ciemności i w tym celu pożerał bliźnich, którzy zresztą w jego oczach przestali być bliźnimi. Po czym, jak należy przypuszczać, w trakcie obrzędu, na który nie dotarł, sam miał zostać pożarty wedle reguł zjadania bogów u Frasera, którego dzieło wyszło właśnie drukiem i posłużyło pisarzowi za scenariusz. Ludożerstwo, najgłębsze z przekroczeń, jest bowiem wtajemniczeniem, udziela wiedzy zakazanej, że smak bliźniego jest boski. Może dlatego, jak przeczuwał Konrad, dziura do piekieł nie zamknęła się już, lecz rozwiera się coraz szerzej, pochłaniając kolejne kraje. Dziś wiemy to już na pewno. to rok 2006. Co ty na to?
Tak, no bo rzeczywiście w interpretacji Gondowicza, która też jest wspomniana już w recenzji Czasu Apokalipsy, Gondowicz bardzo podkreśla, że jego zdaniem jest oczywiste, że to, co robi Kurz w powieści Konrada, to jest kanibalizm. W powieści Konrada nie ma absolutnie ani jednego miejsca, w którym byłoby to napisane wprost, ale rzeczywiście są pewne aluzje, czy pewne jakieś takie dziwne sformułowania o jakichś rzeczach odrażających, o jakiejś ohydzie, której Kurz się dopuszcza. Marlowe nigdy nie mówi tego wprost, które to bardzo sugerują. A w każdym razie jakby rzeczywiście jakby no tak podsuwają tego typu interpretacje, że to jest, prawda, ten taki już właśnie ostateczny akt tego powieściowego Kurca, prawda, tego właśnie zagłębienia się w jądrze ciemności. W filmie nie ma kanibalizmu. Był w scenariuszu Miliusa, nawiasem mówiąc, jako właśnie też jakaś taka po prostu potworność. Wydaje mi się, że dobrze i prawdę mówiąc, nie wiem tak naprawdę, czy interpretacja, czy gdyby Konrad napisał tym wprost, czy Jądro Ciemności nie byłoby trochę gorszą powieścią, albo czy dzisiaj nie byłoby, no jednak nie szkodziłoby to bardziej jego reputacji. Również dlatego, że wiemy już, że kanibalizm to też jest jeden z takich, prawda, mitów na temat Afryki. Zjawisko, które było tam zapewne zupełnie marginalne, jeżeli w ogóle. Są jakby bardzo liczne prace na ten temat też dostępne po polsku. W Marlowe opowiada o tym, że są rozmaici kanibale tam, tak, którzy razem z nim płyną tą łodzią. No ale tak, jakby czy naprawdę byłoby to dla nas jakieś takie mroczne, gdyby się okazało, że prawda, ta zbrodnia Kurca polega na tym, że właśnie tak jakby zjada ludzi. Nie do końca mogłoby to być ciekawe jako, jako metafora żarłoczności kolonializmu, który prawda, pożera ludzi,
wszystko
który,
na swojej drodze.
Wszystko na swojej drodze i ludzi, których sobie podporządkowuje. Ale z kolei Konrad chyba w 1901 roku, czy tam w 1900, kiedy to publikował, chyba nie poszedłby w tę stronę. Ale dla Czasu Apokalipsy z kolei, no właśnie, młody żołnierz Marek Curtius, który ofiarowuje się i rzuca się w czeluść piekielną, to jest moim zdaniem super. I gdybym mógł spełnić moje wielkie marzenie po przetłumaczeniu książki Wassona, czyli po prostu usiąść z Francisem Fordem Coppolą przy espresso, to to jest coś, od czego bym zaczął. I powiedziałbym mu, że czy wie pan, że są takie interpretacje, że być może stąd się wziął nazwisko Kurz. Myślę, że Coppola byłby zachwycony.
Myślę, że nawet rozważyłby odpowiedni sequel albo do Czasu Apokalipsy, albo do Megalopolis, bo Megalopolis też się starożytnym Rzymem mocno zainspirował. No dobrze, to w takim razie mam jeszcze kilka pytań, ale domknijmy kwestię, no Kurca, po prostu. Jaka jest twoja interpretacja, kim on w świetle Coppolowej wizji jest?
Wiesz co, dla mnie, jakbym się miał zastanawiać, to Kurz jest mędrcem w tym filmie. Kurz jest człowiekiem, który doznał oświecenia. Który doznał mrocznego oświecenia. Po angielsku oświecenie to jest enlightenment, w jego przypadku to jest endarkenment. Tak, ociemnienie można by było powiedzieć, gdyby nie to, że to się kojarzy z przestarzałym słowem oznaczającym osobę niewidomą. Moim zdaniem Kurz jest, no właśnie, człowiekiem, który jako jedyny traktuje wojnę poważnie po stronie amerykańskiej. Jako jedyny jakoś doprowadza do, jest konsekwentny w tym, czym ma być wojna. To jest też to, o czym wspomniałeś wcześniej, prawda? O tym, że Kurz podziwia Wietnamczyków walczących za miskę ryżu. Kurz absolutnie odrzuca cały ten, no całą tę właśnie otoczkę, którą armia amerykańska tworzy. Wojny jako przygody, wojny jako czegoś, co może być, czy można jakoś zarządzać, tak, czy może być ekscytujące, ale też co może mieć jakieś reguły, typu, że tu są jacyś oficerowie, tutaj są jakieś rozkazy, jakieś tego typu rzeczy. Jakby, no nie, tak, dla Kurca wojna to jest przede wszystkim zabijanie, właśnie jakby tak, na wojnie trzeba być zabójcą. To jest taka bardzo, zupełnie fundamentalna prawda, którą Kurt przyswaja, a amerykańska armia zupełnie nie, tak? Generał Corman, który wysyła Willarda na misję, nazwisko znaczące,
tak.
Mówi w pewnym momencie, no wiesz, Willard na tej wojnie wiele spraw się miesza, tak? I dlatego, prawda,
Kurtowi się... Nigdy nie zauważyłem, że to jest Corman.
Nie, bo to chyba tego nie widać, ale to on jest tak podpisany w...
Świetne.
Tak, no jest Corman, wiadomo, że Harrison Ford, który jest tam pułkownikiem, jest Lucas, więc jakby oni są wszyscy. I tak akurat widać, bo on ma plakietkę. Natomiast... Więc on mówi, że no, tam wszystko się miesza, tutaj ten Kurz, prawda, tam przestał nas słuchać, robi jakieś dziwne, szalone rzeczy, jakby, ale tak naprawdę armia musi się pozbyć Kurza, no właśnie dlatego, że on jako jedyny, tak, jakby traktuje to wszystko poważnie, jakby on jako jedyny widzi, że wojna to jest mrok, że wojna to jest zabijanie, bez wszystkich właśnie rzeczy takich jak reguły, bez... wszystkich takich, no właśnie, tych nakładek rozrywkowych, ekscytujących. Tak, jest moment, w którym Kurt opowiada tę okropną historię o odcinaniu rąk, której może nie będziemy przytaczać, bo bez przesady. A potem mówi, tak mówi o tym, że go to zachwyciło i mówi, że potrzebujesz żołnierzy, to jest cytat z filmu, w moim, powiedzmy, tłumaczeniu, potrzebujesz żołnierzy, którzy są moralni, ale równocześnie umieją wykorzystać swoje pierwotne instynkty, żeby zabijać bez emocji, beznamiętnie, bez osądzania. Tutaj miałem
without
problem,
judgment.
Bo to jest without judgment. To jest, no, chciałby się powiedzieć bez myślenia, ale to jest pewnie trochę za daleko. Więc bez osądzania, without judgment, bez osądzania, bo to właśnie osądzanie sprawia, że ponosimy klęskę. Tak? Wszystko to, co robi armia, mam wrażenie, w tym filmie, to jest, no właśnie, próba wysłania tych swoich, prawda, chłopców, rzucenia ich w tę otchłań, ale w taki sposób, żeby oni tego tak naprawdę nie zauważyli, w taki sposób, żeby oni mogli zachować, no może nie niewinność, ale żeby jakby nie musieć się... konfrontować z tym, że jesteśmy już w tym momencie bardzo daleko od wszystkich amerykańskich ideałów, od ideałów oświecenia, ale tego już klasycznie rozumianego, XVIII-wiecznego, z których Ameryka uważa, że wyrasta, tak?
Ojców założycieli.
Ojców założycieli, dokładnie, i też jakby armii, która przecież jest pierwszą amerykańską instytucją, pierwszą instytucją państwa. Tak, no jest kongres, ale kongres to jest, prawda, tych kilkudziesięciu facetów, natomiast armia to jest pierwsza instytucja, wokół której Stany Zjednoczone powstają podczas rewolucji. Więc jakby dlatego mam wrażenie, Coppola nam mówi, że no właśnie, jakby dla armii ta wojna musi być w dużym stopniu jakoś właśnie obudowana jakimś taką fikcją, tymi właśnie wszystkimi narkotykami, tą, prawda, króliczkami Playboya, rock'n'rollem, wszystkimi tymi rzeczami, podczas kiedy Kurt mówi, nie, jakby jesteśmy w dżungli, jesteśmy w puszczy, chodzi o to, żeby zabijać, chodzi o to, żeby zrozumieć, że my mamy w sobie ten mrok, że my mamy w sobie tę ciemność, że to jądro ciemności jest w nas. I na tym polega nasza obecność tutaj. Dlatego właśnie uważam, że Kurz, nie wiem, czy Kurz koniecznie, czy Coppola nam koniecznie próbuje powiedzieć, że Kurz jest zły. Właśnie Gondowicz na pewno w swoim tekście z filmu, który cytujesz, ma pretensje do tego filmu, że my już docieramy do tej świątyni, no i tam się okazuje, że no to w sumie nie jest jakieś takie straszne wcale, tak? Moim zdaniem jakby nie ma być, tak? Moim zdaniem właśnie jakby docieramy do mędrca, który nam mówi, tak, czym to jest. I moim zdaniem właśnie też dlatego generał Corman absolutnie musi się Kurza pozbyć, bo Kurz mówi niewygodną prawdę o tym, co robi Ameryka, która tak naprawdę oczywiście jest tam po to, żeby zabijać wszystkich tych ludzi i jak najbardziej to robi, ale próbuje to robić w jakiś taki, no... zakłamany, trochę można powiedzieć, zafałszowany sposób. Kurz na to kłamstwo się nie zgadza. Co więcej, jeżeli jeszcze na moment wrócimy do Konrada, nie zgadza się na to też Willard i nie zgadza się na to Coppola. Powieść Konrada kończy się bardzo słynną sceną, w której Marlowe rozmawia z narzeczoną Kurza, która prawda, jakby nie rozumie tego, co się wydarzyło w Kongu, nie rozumie do końca śmierci swojego narzeczonego, jest też bardzo taką osobą powtarzającą całą tą taką, prawda, kolonialną ideologię białego człowieka i tak dalej. Marlowe nie jest w stanie ostatecznie wyprowadzić jej z błędu i mimo, że wcześniej bardzo starannie mówił, że gardzi kłamstwem, nienawidzi kłamstwa i tak dalej, ostatecznie decyduje się na słynne kłamstwo i mówi, że w ostatnim słowie Kurz wypowiedział pani imię. Oczywiście nie. Ostatnie słowo Kurza to jest the horror, tak samo jak zresztą w filmie. No więc tak, więc właśnie. To są te, wydaje mi się, rzeczy, które... Tak, to jest kłamstwo, którego Coppola odmawia, którego odmawia Kurz w filmie Coppoli. Inna rzecz, którą też, prawda, mówi Kurz tuż przed tym, kiedy zostanie zabity przez Willarda. Mówi o tym, że wytyka, prawda, hipokryzję amerykańskiej armii, ponieważ każe z żołnierzom zrzucać napalm, ale nie pozwala na kadłubie samolotu napisać słowa fuck, ponieważ to jest obsceniczne. Tak? No i tak, to jest, wydaje mi się, istota tej jego właśnie mądrości, tego jego mrocznego oświecenia.
No, bardzo mnie oświeciłeś mrocznie teraz, bo po raz pierwszy pewnych rzeczy tak słyszałem je wypowiedziane odnośnie tego filmu. Mam nadzieję, że teraz słowa mnie nie zawiodą. Po pierwsze, kiedy powiedziałeś o tym, że Kurz mówi, że na wojnie należy zabijać bez osądu, without judgment, no znowu, nie podejmę się tłumaczenia, ale to przypomniało mi, że to jest jeden z kluczowych cytatów z Hamleta, bo Hamlet mówi, there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. I mi się wydaje, że to jest taki moment, kiedy właśnie, to jest takie rozpoznanie bardzo głębokie dla nowoczesności, prawda, że jakby to nie chodzi o obiektywne istnienie, tak, tego co dobre czy złe, tylko samo właśnie judgment thinking, to jest ten proces, ale chciałem tylko podkreślić to, że po raz pierwszy teraz dzięki tobie pomyślałem sobie, że film tak naprawdę poprzez pokazanie Kurza jako mędrca, jako tego ostatecznego wojownika, który rzeczywiście rozpoznał istotę wojny i jest podważeniem właściwie postaci Kilgora. To znaczy Kilgore jest tą niesamowicie uwodzicielską. Ja to już widziałem na kilku seansach, bo w tym roku miałem też okazję po prostu z pełnymi salami oglądać ten film i Kilgor uwodzi publikę i Duval powinien był dostać Oscara za tę rolę. Jak on to robi, jest po prostu mistrzowskie. Ale tak naprawdę w porównaniu z Kurzem, on jest bardzo słabym wojownikiem. To znaczy Kilgor, mimo że ma usta pełne frazesów o zapachu napalmu jako o zwycięstwie, mimo że jest filmowany od dołu w takiej właśnie monumentalizującej pozie i mimo że jego rzeźba ciała jest perfekcyjna w przeciwieństwie właśnie do tego Brando filmowanego w cieniach, to tak naprawdę on żyje całkowicie w świecie właśnie złudy i fikcji, prawda? Kiedy mówi o zwycięstwie, to widzowie roku 79 wiedzą już, że żadnego zwycięstwa nie było. Amerykanie wycofali się z Wietnamu. Kiedy on, że tak powiem, dowodzi tymi swoimi latającymi rumakami, to tak naprawdę po to, żeby sobie posurfować, nie jest dzielnym wojownikiem. Kilgore, wręcz przeciwnie.
Nie, Kilgore jest bufonem tak naprawdę. I to tak. Co więcej, kiedy prawda, Willard ukradnie mu deskę surfingową, no to roześle tam te śmigłowce, ale potem Willard mówi, że no dobra, jakby, prawda, z komunikatem Lance, oddaj mi moją deskę, wiesz przecież, jak trudno jest zdobyć dobrą deskę surfingową. Ale Willard mówi bardzo wyraźnie, że te śmigłowce za chwilę już odlecą, bo przecież on nie będzie chciał takiej kompromitacji na cały Wietnam, żeby wszyscy się dowiedzieli, że ktoś ukradł mu deskę surfingową. Więc tak, jakby rzeczywiście, Kilgore jest świetny, w, jak mówisz, właśnie w odgrywaniu tej... tak, takiej właśnie wojny po amerykańsku.
Tak.
Kurz jest... prawdziwą, tym, który poznał prawdziwą wojnę. Wydaje mi się też, że i to właśnie znowu wracamy do sceny na Sampanie, sceny egzekucji, tym kimś jest Willard. I właśnie dlatego w tym, prawda, rytuale zabicia Boga, z którym mamy do czynienia na koniec, czy boskiego władcy, no tak, to Willard jest tym, który może zostać następcą Kurza. Wydaje mi się też, że Kurz go do tej roli przygotowuje. Prawda, w pewnym momencie tak Willard mówi tam zza kadru, że Kurz chyba chciał, żebym go zabił. No i to jest coś, co następuje, prawda, w tym zakończeniu. Rzeczywiście mamy, prawda, to takie wzorowe, prawda, zabicie jednego wojownika, który rozumie wojnę, przez drugiego wojownika, który rozumie wojnę. Ale potem się dzieje coś zupełnie innego. Potem się dzieje coś zupełnie niespodziewanego, a mianowicie kiedy już, prawda, Willard wychodzi i rzeczywiście całe, wszyscy wyznawcy Kurza składają mu coś w rodzaju hołdu, są ewidentnie gotowi, żeby został następcą. Willard się na to nie decyduje. I to, wydaje mi się, znowu, być może najistotniejszy moment tego filmu. Jakby Willard wraca na łódź i odpływa, bierze Lance'a ze sobą, jedynego, który przetrwał, paradoksalnie jedynego, który ginął w scenariuszu Miliusa, tam akurat, no tak, tam to jest akurat zupełnie odwrotnie. Nie chcę odpowiadać już na wezwania przez radio, kiedy, prawda, armia się z nim próbuje skontaktować. Wydaje się, że no właśnie, że on próbuje, jakby z jednej strony zrozumiał, podobnie jak Kurz, o co w tym wszystkim chodzi, poznał tę prawdę, też doznał tego mrocznego oświecenia, ale zamierza wykorzystać tę zdobytą wiedzę do czegoś zupełnie innego niż Kurz. Właśnie już nie do prowadzenia wojny, tylko do, właściwie nie wiemy czego, ale no, jakby zostawia się nas tutaj z jakimś takim bardzo otwartym zakończeniem, kiedy mam wrażenie, że Coppola nam mówi, że słuchajcie, jakby no, wydarzyło się coś, co powinno nam wszystkim dać do myślenia. Tak? Jakby właśnie wydarzyło się w Wietnamie, jakby Ameryka miała jakieś doświadczenie, które powinna teraz gruntownie przemyśleć, zastanowić się nad tym, co to tak naprawdę mówi o niej, co to tak naprawdę mówi o naszej moralności, co to tak naprawdę mówi o naszym świecie. I powinniśmy teraz jakby właśnie zamiast, prawda, myśleć sobie, że wojna w Wietnamie to była tylko ta właśnie wojna w stylu Los Angeles, powinniśmy pewnie iść jakoś trochę dalej. W książce, jeżeli znowu mogę cytat, jeżeli go znajdę, w książce Wasson przytacza długi, nagrany monolog, kiedy Coppola właśnie rozmawia z Eleanor i zwierza się jej ze swoich wątpliwości. I mówi w pewnym momencie tak, powiem inaczej, nie dolecisz na Księżyc, to jest taki bardzo, przepraszam, to jest taki bardzo strumień świadomości, więc po prostu tak wylewa się z
niego. Prawie jak Hopper.
Tak, dokładnie. I mówi tak, powiem inaczej, nie dolecisz na Księżyc, jeżeli trzymasz się wyłącznie dzieł fizyków z XVIII wieku. Potrzebujesz współczesnej fizyki, dwudziestowiecznej fizyki. XVIII-wieczna czy XIX-wieczna fizyka nie wystarczą, żeby człowiek doleciał na Marsa. Uważam, że jesteśmy zdolni do rozwoju, do szerszego spojrzenia. Na tej samej zasadzie nie zobaczysz innych galaktyk moralnych typu nazizm, typu Wietnam, jeśli korzystasz z XIV-wiecznych albo XIX-wiecznych instrumentów, które zresztą tak naprawdę powstały 2000 lat temu. Musimy przygotować się na nadejście nowej ery moralnej. Boimy się tego, boimy się, że tak naprawdę będzie to era bezmoralności. Niesłusznie, niesłusznie. To będzie po prostu nowa, inna moralność. Musimy wierzyć z całej siły, że nie będzie w niej miejsca dla wszystkich tych krwiożerczych idei. Ale musimy też pożegnać się z tym, do czego przywykliśmy. Nie chcemy tego robić, boimy się. Więc trzymamy się kurczowo starej moralności i w ten sposób ostatecznie i tak sprowadzamy na siebie nieszczęścia, których się obawialiśmy. Ten film nie opowiada się za zabijaniem. Nie jest apoteozą żądzy krwi, ale mówi widzowi, musimy wyzbyć się lęku i iść ku przyszłości. I wydaje mi się, że to jest to, co, no właśnie, dokonuje się na końcu. Tak? Przerwaliśmy rytuał wchodzenia w rolę, Willard w każdym razie przerywa rytuał wchodzenia w rolę kolejnego króla wojownika. Ewidentnie tak wyrzeka się już swojej lojalności wobec armii. Płynie z tą właśnie tak swoją zdobytą wiedzą ku jakiejś nowej, innej przyszłości. Coppola no, nie mówi nam, prawda, na czym ta nowa moralność miałaby polegać, tak jak w Megalopolis ostatecznie nie wymyślił nam cywilizacji na nowo. Ale kurczę, jakby jednak naprawdę doceniam, że za każdym razem jakby jest w stanie nas tak daleko zaprowadzić i jest w stanie nam zadawać tak fundamentalne pytania i jest w stanie nas no właśnie zarażać chęcią zadawania sobie tak entuzjastycznych pytań. I dla mnie o tym jest ten film trochę.
No, tak pięknie to podsumowałeś, że ja właściwie mogę tutaj tylko postawić kropkę, ale dodam, że moim zdaniem ta głębokie rozpoznanie, taka deziluzja, rozczarowanie też własną kulturą, bo ten film też jest o tym, że przywieźliśmy do Wietnamu Disneyland, przywieźliśmy do Wietnamu LSD, przywieźliśmy do Wietnamu rozkładówkę Playboya i jakby i na tym polega nasza pycha, na tym polega nasz grzech, musimy tak jak tu przeczytałeś w cytacie, zacząć trochę od nowa i tak jak to robi Willard w zakończeniu. Dodam tylko, że moim zdaniem teraz, 45 lat po premierze tego filmu, myślę, że tutaj także pod tą szerokością geograficzną i w innych już warunkach, my też lepiej rozumiemy to przesłanie, niż wtedy, kiedy w trakcie stanu wojennego można było oglądać ten film i to tylko chcę, żeby wybrzmiało, że pod tym względem ta intuicja Coppoli chyba była po prostu trochę profetyczna.
Tak, a jeżeli z kolei też już kończąc, ktoś nadal uważa, że mimo wszystko jest coś nie okej w tym, że Coppola, jako ten właśnie amerykański reżyser, wykorzystuje Filipiny, wykorzystuje cudzy kraj, cudze twarze, cudze historie do opowiadania jakiejś własnej historii. Ja z kolei chciałem bardzo zrekomendować powieść, w której czas apokalipsy trochę się pojawia. To nie jest powieść z kluczem, ale tam jest też w jednym z wątków reżyser z Zachodu, który na Filipinach kręci film o Wietnamie, ale jest też bardzo dużo innych rzeczy i wydaje mi się, że to są takie refleksje, które mogłyby być ciekawym dalszym ciągiem naszej rozmowy właśnie o kolonializmie, o opowieściach, o takim właśnie niezrozumieniu świata, w którym się znajduje. To jest powieść wydana u nas filipińskiej pisarki Ginny Apostol, mam nadzieję, że dobrze czytam nazwisko, powieść, która nosi tytuł Insurrecto, ukazała się w rewelacyjnym przekładzie Agaty Ostrowskiej. I tak, właśnie z całą pewnością mogę bardzo ją polecić jako taką, no właśnie, próbę też zadawania sobie tych wszystkich pytań już z trochę późniejszej perspektywy, z trochę bardziej skomplikowanych, trochę bardziej komplikowania tych pytań, być może też właśnie zastanawiania się, czym w takim razie ma być ta nowa moralność.
Zapisuję tę rekomendację. Insurrecto w takim razie najpewniej wyląduje pod moją choinką. Janku, bardzo ci dziękuję. To była ogromna przyjemność.
Ja bardzo dziękuję i to będzie wielki zaszczyt być zaproszonym do rozmowy z tobą, także dzięki.
Dziękuję. Raz jeszcze dziękuję Jankowi Dzierzgowskiemu i zachęcam was także do wyszukiwania pozycji, które firmuje on jako tłumacz, no bo jest to po prostu translacja na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się go kiedyś do podcastu zaprosić. A teraz powoli kończąc, jednocześnie muszę zaznaczyć, że tak jak wspomniałem na początku odcinka, Czas Apokalipsy to bardzo głęboka studnia i na pewno można by zrobić osobną listę wątków i tematów, których nie podjęliśmy albo które podjęliśmy tylko pobieżnie. Jestem przekonany, że osobną rozmowę można by nagrać chociażby ze znawcą muzyki operowej czy specyficznie Wagnera, bo tej operowości w czasie apokalipsy jest bardzo dużo. W ogóle nie dotknęliśmy kwestii Jima Morrisona i The Doors, a oczywiście piosenka The End otwiera Czas Apokalipsy, co jest jednym w ogóle z najodważniejszych chwytów Coppoli, no bo rozpocząć od końca to gest niemalże awangardowy. Kto widział Czas Apokalipsy, ten nigdy nie zapomni tych pierwszych akordów The End rozbrzmiewających na tle dżungli, którą właśnie pochłania napalm. I tutaj może jest czas, żeby podziękować, bo po pierwsze zachęcić do dalszych odczytań, bo wręcz zachęcam do tego, żeby wokół tego odcinka wyrastały kolejne odczytania. Ale chciałem podziękować paru osobom, które podsunęły mi kolejne tropy interpretacyjne, z tym, że no nie wszystkie się udało rozwinąć w tych dwóch odcinkach. Kto wie, może jeszcze kiedyś ja sam do Czasu Apokalipsy powrócę. Więc chciałem serdecznie podziękować Ewelinie Jędrasiak, która podsunęła mi fantastyczny puzzle, który nie wpisał już się w całą układankę, ale ja także wam go podam. Mianowicie osobną historię wokół Czasu Apokalipsy można by zapisać śledząc Jima Morrisona z The Doors i jego ojca, George'a Stevena Morrisona. Bo o ile Jim Morrison protestował na różne sposoby, także swoją muzyką, przeciwko poborowi i przeciwko wojnie w Wietnamie i także Coppola umieścił go w swoim filmie, o tyle, o czym nie wiedziałem i co właśnie Ewelina mi uświadomiła, George Stephen Morrison, czyli ojciec pieśniarza, był oficerem marynarki wojennej amerykańskiej i co więcej, stacjonował w Zatoce Tonkińskiej, dokładnie wtedy, kiedy na przełomie lipca i sierpnia 1964 roku doszło do tak zwanego incydentu w Zatoce Tonkińskiej, który często jest traktowany jako taki kawałek domina, który przeważył na rzecz większego zaangażowania wojsk amerykańskich w Wietnamie. Więc z jednej strony mamy po prostu amerykańskiego żołnierza i z drugiej strony jego syna, który już należy do zupełnie innej formacji kulturowej. To rozejście się pokoleniowe jest dramatyczne i no, między innymi o nim także oczywiście traktuje Czas Apokalipsy, a zatem za ten trop bardzo dziękuję. Ewelina także zwróciła moją uwagę na film, który ja już znałem, ale zapomniałem o jednym z cytatów Mianowicie w dokumencie nagrodzonym zresztą Oscarem pod tytułem Serca i umysły z 1974, to taki słynny dokument pełnometrażowy poświęcony wojnie w Wietnamie i amerykańskiemu udziałowi w niej, jeden z pilotów amerykańskich samolotów zrzucających bomby na Wietnam w pewnym momencie mówi, co też jest przerażające, a jednocześnie rzutujące na film Coppoli, że pilotując te samoloty czuł się tak, jakby no właśnie uczestniczył w jakiejś wielkiej operze, że czuł się jak śpiewak operowy, a zatem to jest kolejny trop. Moim zdaniem brakującym puzzlem na pewno jest też film Peggy Sue Wyszła za mąż. Późniejszy, skromniejszy, bardziej komercyjny film Coppoli, pozornie zrobiony tylko dla pieniędzy, z wybitną nominowaną do Oscara rolą Kathleen Turner, w którym i Peggy Sue, i Coppola wracają do lat 60. po to, żeby na nowo docenić pokolenie swoich rodziców, czyli tych, których no jakby odrzucali w tych latach 60., właśnie jako tych nudnych, konserwatywnych. Tutaj, zwłaszcza w scenach z Barbarą Harris, dokonuje się swoista rehabilitacja tamtejszego pokolenia, co też jest ciekawe w kontekście Kamiennych Ogrodów, o których już tutaj wspominałem, więc ta wizyta w latach 60. jeszcze w przypadku Peggy Sue Wyszła za mąż, moim zdaniem nabiera, uzupełnia też jakąś taką wewnętrzną rozmowę, którą Coppola ze sobą toczy. Dopowiem jeszcze, że wspominałem o tekście Macieja Kędziory. Ten tekst się nazywa Jeśli warunki pozwolą, polska krytyka filmowa a stan wojenny. Ten tekst pojawił się w Ekranach, numer 3 z 2023 roku i chciałem bardzo Maciejowi podziękować za to, że wyjaśnił mi lepiej te warunki, w których Czas apokalipsy trafiał na polskie ekrany i to właśnie w tekście Macieja w Ekranach jest wyszczególnione to, jak Jan Gondowicz protestował przeciwko wydrukowaniu jego eseju bez żadnego komentarza odredakcyjnego, tak jakby to był właśnie taki antyamerykański esej w sam raz na styczeń roku 1982 z reżimowej perspektywy, więc także dzięki niemu rozumiem lepiej ten opór Jana Gondowicza przeciwko wykorzystaniu jego słów. Ja wskażę jeszcze tekst, który podsunął mi Veikko Suvanto, któremu także dziękuję. To gość odcinka o opadających liściach. Tekst Padmam Pani Perez i DJ McKay, który można łatwo zlokalizować w sieci. Apocalypse Yesterday Already, Ifuago Extras and the Making of Apocalypse Now, który pokazuje, czym było kręcenie czasu apokalipsy właśnie ze strony plemienia Ifuago, które zostało no, na różne sposoby też wykorzystane przez Coppola do realizacji jego wizji. I tam także jest więcej o tych scenach ofiary z Bizona, bo ona też jest bardziej skomplikowana niż nawet wspomniałem to w pierwszym odcinku. Więcej informacji na ten temat znajdziecie także w tym tekście. Bardzo się kłaniam za pomoc archiwalną, której udzielił mi historyk Tomasz Krok, ponieważ materiały, do których dotarłem dzięki niemu, z jego pomocą, pomogły mi też w zrozumieniu bardziej kontekstu historycznego. Tomasz Krok pomógł mi w dotarciu do materiałów z Instytutu Pamięci Narodowej, materiałów cenzorskich dotyczących tego, jak w polskiej prasie cenzurowano wzmianki dotyczące filmu Łowca Jeleni. Ja mam nadzieję o tym więcej powiedzieć, kiedy zrealizuję odcinek o Łowcy Jeleni, ponieważ to planuję, więc w tym odcinku niestety nie zmieściłem już tych cytatów, które podsunął mi Tomek, ale mam nadzieję zrobić osobny odcinek o Łowcy Jeleni i wtedy mam nadzieję, że też przyjdzie czas na to. Last but not least chcę podziękować Krzysztofowi Umińskiemu, który jest także świetnym tłumaczem i który z kolei skierował moją uwagę na tekst Jana Gondowicza pod tytułem Smak Człowieka, więc także, który był cytowany w tym odcinku. Ale tak naprawdę dziękuję wszystkim, którzy słuchają. Dziękuję Narodowemu Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, dziękuję EC1 Miasto Kultury w Łodzi. I dziękuję, to już naprawdę last but not least, ponieważ im dziękuję przede wszystkim patronkom i patronom tego podcastu. Bez nich nie byłoby tych odcinków, a zatem pozwólcie, że ostatni raz w roku 2024 ukłonię się właśnie im. Wszystkim, którzy albo wspierali, albo wciąż wspierają ten podcast w serwisie patronite.pl / Spoilermaster. Szczególny ukłon dla patronek i patronów imiennych, a zatem dziękuję Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Piotrowi Guźniczakowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Rafałowi Stwingist, Drugie życie książki w ciele plakatu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, która ma pełne prawo pomyśleć sobie, że za mało mówiliśmy o muzyce w tych odcinkach. Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. To dla mnie ważny, wzruszający moment. Kończę niniejszym sezon szósty, to ostatni odcinek Spoilermastera w 2024 roku. To był rok pełen wydarzeń. Połowę tego roku spędziłem w Chicago, skąd także do was nadawałem. To ta podróż była możliwa dzięki Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, a zatem raz jeszcze serdecznie dziękuję wam za słuchanie. Liczę już na wspólny rok 2025. Kłaniam się i do usłyszenia w nowym roku. Dziękuję wam serdecznie.